Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gościem jest doktor nauk medycznych Paweł Kabata, specjalista chirurgii onkologicznej z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam panie doktorze.
Do kogo powinien się, panie doktorze, udać pacjent w pierwszej kolejności, jeśli ma podejrzenie choroby nowotworowej? Czy on powinien iść do onkologa, czy do chirurga onkologicznego?
Tak naprawdę najważniejsza rzecz to jest, żeby pacjent trafił jak najszybciej tam, gdzie uzyska prawidłową pomoc. I teraz oczywiście może to być zarówno poradnia onkologiczna, jak i poradnia chirurgii onkologicznej. Należy pamiętać o tym, że my jako chirurdzy onkologiczni, my mamy jeszcze możliwość prowadzenia takiej diagnostyki inwazyjnej samemu, więc na pewno omijamy etap konieczności przesyłania pacjenta z takiego punktu widzenia zarządzania czasem, to na pewno wizyta w poradni chirurgii onkologicznej może się okazać taką kompleksową wizytą, która nie dość, że pacjent uzyska pomoc merytoryczną, to jeszcze gdyby była konieczność jakiejś prowadzenia diagnostyki inwazyjnej, to taką diagnostykę też będziemy mogli przeprowadzić.
Co ma pan na myśli, mówiąc diagnostykę inwazyjną, bo dla wielu pacjentów pewnie brzmi to trochę przerażająco?
Najważniejsze w przypadku diagnostyki nowotworu jest tak naprawdę dokończenie pełnej diagnostyki. My jesteśmy dużymi przeciwnikami działań takich nierozsądnych, działań troszeczkę może przyspieszonych, ale na wyrost bez uzupełnienia pełnej diagnostyki. Także w pierwszym takim etapie, oczywiście po zbadaniu pacjenta, po przejrzeniu tych badań dodatkowych, które mamy, to może być, nie wiem, wynik kolonoskopii, albo może być wynik USG, z którym pacjent do nas przychodzi. My musimy w pierwszej kolejności uzupełnić tą diagnostykę. Czyli na przykład nie mamy wyniku badania biopsyjnego, to musimy taką biopsję uzyskać. Chodzi o to, żeby móc postawić pacjentowi pełne rozpoznanie. Musimy mieć potwierdzenie biopsyjne, czyli wycinki spod mikroskopu. Patolog musi obejrzeć i powiedzieć nam, jaka naprawdę jest choroba. No i oczywiście badania dodatkowe, tutaj najczęściej badania obrazowe, typu tomografia komputerowa jamy brzusznej, jeżeli mówimy na przykład o jelicie grubym, tomografia komputerowa lub rentgen klatki piersiowej, który pozwoli nam na ocenę stanu zaawansowania choroby i przez to ustalenie, na jakim etapie ta choroba jest u pacjenta.
Czasami pacjent słyszy, że nowotwór jest nieoperacyjny, że nie można go operować. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy to jest nieoperacyjny guz?
W chirurgii onkologicznej istnieją dwa pojęcia, które trzeba różnicować między sobą. To jest nieoperacyjność i nieresekcyjność zmiany. To jest takie troszeczkę może techniczne, ale z naszego punktu widzenia jest to niezwykle istotne, ponieważ zmiana, która jest nieresekcyjna, to jest taka zmiana, której my technicznie nie jesteśmy w stanie usunąć. Najczęściej wynika to z zaawansowania choroby lub jej niekorzystnej lokalizacji, na przykład w przypadku nowotworów w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. I sama nieresekcyjność zmiany może być też spowodowana na przykład naciekaniem tegoż guza na sąsiednie narządy, na krytyczne narządy, czy w obrębie jamy brzusznej, na przykład na duże naczynie. Drugą kwestią to jest nieoperacyjność, czyli to jest stan, w którym my pacjenta nie możemy zoperować. Takim przykładem wyjaśniającym tą sytuację może być pacjent, który jest na przykład pacjentem w zaawansowanym wieku z licznymi ciężkimi chorobami dodatkowymi, które powodują, że sama zmiana, sam guz nowotworowy jest resekcyjny, czyli mamy techniczne możliwości jego usunięcia, to ryzyko związane z operacją wynikające ze stanu ogólnego pacjenta powoduje, że ten pacjent nie jest najlepszym kandydatem do leczenia operacyjnego.
Czasami tak jest, że zanim odbędzie się zabieg, pacjent musi przejść leczenie chemioterapią tak zwaną.
To może być zarówno chemioterapia, może to też być radioterapia i to takim sztandarowym przykładem jest rak odbytnicy, czyli rak końcowego odcinka jelita grubego. I rzeczywiście chemioradioterapia, czyli połączenie chemioterapii i radioterapii przedoperacyjnej jest obecnie takim złotym standardem. W przypadku zmian miejscowo zaawansowanych podajemy to leczenie po to, żeby zmniejszyć wyjściowe zaawansowanie choroby, a w przypadku guzów zaawansowanych, guzów dużych lub naciekających na przykład sąsiednie narządy, to chodzi o to, żebyśmy umożliwili techniczne przeprowadzenie operacji, żebyśmy ten guz uoperacyjnili, czyli sprowadzili go, doprowadzili do jego zmniejszenia, do zmniejszenia jego zaawansowania po to, żeby możliwe było wykonanie operacji.
Kto powinien w takim razie bardziej zadbać o to, żeby robić badania diagnostyczne, na przykład zrobić sobie w pewnym wieku kolonoskopię?
Program badań przesiewowych kolonoskopowych jest, on funkcjonuje. Tak naprawdę każdy pacjent po 50 roku życia powinien mieć wykonaną raz na 10 lat kolonoskopię i tak naprawdę wszystkie osoby mogą się do tego programu zgłaszać. W przypadku osób z obciążeniami rodzinnymi nawet te kryteria wykonania pierwszej kolonoskopii są niższe i zaleca się wykonanie pierwszej kolonoskopii na 10 lat przed najmłodszym wystąpieniem nowotworu w rodzinie, a w przypadku zespołów na przykład genetycznych te kryteria i te zalecenia do pierwszej kolonoskopii kontrolnej są jeszcze niższe.
Czy nowotwory jelita dają jakieś charakterystyczne objawy? Czy pacjent może się jakoś zorientować, że coś jest nie tak?
No najczęstszym takim objawem, który pacjent może zauważyć, to jest obecność krwi w stolcu. Oczywiście to może być zarówno krew świeża, czyli taka żywo-czerwona, natomiast to też może być krew taka ciemna, schemolizowana, po prostu różnicujemy na tej podstawie, z którego odcinka jelita grubego ta krew może pochodzić. Więc na pewno każde krwawienie, takie, które nie ustaje, nie jest jakimś epizodycznym, tylko każde krwawienie z przewodu pokarmowego na pewno musi zostać zweryfikowane, musi zostać ocenione.
Czy pacjent będzie się skarżył na przykład też na bóle brzucha albo właśnie...
Tak, to mogą jeszcze z takich częstych dolegliwości, którym też mogą towarzyszyć nowotworom jelita grubego, to są oczywiście dolegliwości bólowe jamy brzusznej, to może być dodatni wynik testu na tak zwaną krew utajoną w stolcu. I dodatkowo to może być zmiana rytmu wypróżnień albo zmiana charakteru tych wypróżnień. I tutaj typowe są takie stolce tak zwane ołówkowate. One dosłownie wyglądają jak takie ołówki, też powinny zaniepokoić pacjenta, no i skłonić do diagnostyki.
A czy nowotwory jelita to są raki, które się szybko rozwijają? Trzeba działać szybko?
To zależy, jak agresywny jest ten nowotwór, bo raki jelita grubego mogą rosnąć powoli, mogą rosnąć bardzo szybko. Te wytyczne badań endoskopowych mówią, że to badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. Także oczywiście wszystko zależy od tego, z jakim nowotworem mamy do czynienia, ale w żadnym przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego nie należy zwlekać, bo tak naprawdę podstawą skuteczności leczenia nowotworowego, która przekłada się później na długoterminowe przeżycie, to jest to, w jakim stopniu zaawansowania choroby zaczniemy leczyć. Bo jeżeli zaczniemy ją leczyć w stopniu takim najwcześniejszym, to możemy liczyć nawet na całkowite wyleczenie. Natomiast jeżeli choroba będzie miejscowo zaawansowana wyjściowo, to oczywiście to rokowanie pacjenta się pogarsza, więc każde podejrzenie nowotworu złośliwego musi zostać wyjaśnione i zweryfikowane w badaniach.
Pacjenci, jak się z nimi rozmawia, to pewnie zadają pytania, czy będzie stomia. Często jest to konieczne?
Konieczność wyłonienia stomii jest poniekąd wpisana w leczenie chirurgiczne raka jelita grubego. Są sytuacje, w których wyłonienie stomii jest rzadsze, a są sytuacje takie, w których ta konieczność jest wyższa. Na pewno dużo częściej wyłania się stomię w przypadku operacji w dalszej części jelita grubego, lewa połowa okrężnicy i odbytnica. Tam na pewno ta ilość wyłanianych stomii jest dużo częstsza. W przypadku nowotworów prawej części jelita grubego, czyli tej początkowej części okrężnicy, tutaj zwykle wyłonienie stomii jest zdecydowanie rzadsze. Sama ta stomia nie zawsze musi oznaczać konieczność wyłonienia na zawsze. I nierzadko jest tak, że stomia jest wyłaniana czasowo na pewien okres. Przykładem to są właśnie operacje w obrębie odbytnicy. Jeżeli my usuwamy odbytnicę u chorego, który był poddany wcześniejszej radiochemioterapii, czyli temu leczeniu indukcyjnemu, u takiego chorego te tkanki, które są osłabione tą radiochemioterapią przedoperacyjną po zespoleniu, żeby one miały możliwość gojenia się w warunkach takiej tak zwanej ciszy mechanicznej. U takich chorych często jest wyłaniana tak zwana ileostomia protekcyjna, wyłaniana czasowo na okres mniej więcej 6-8 tygodni, co pozwala nam na to, żeby te tkanki się w spokoju zagoiły, żeby zmniejszyć ryzyko nieszczelności tego zespolenia i po tym okresie 6-8 tygodniowym, to jest niewielka operacja, ale taka stomia jest wtedy likwidowana i chory wychodzi ze szpitala bez już stomii. Jest takie rozwiązanie czasowe. Podobnie jest w przypadku, jeżeli jest wyłaniana stomia na jelicie grubym. Czasami jest konieczność wyłonienia ostatecznej stomii, Natomiast nie zawsze ona musi być ostateczna. Czasami jest możliwość po pewnym czasie wygojenia, dokończenia leczenia onkologicznego z wykonania zabiegu tak zwanego odwracającego, czyli likwidacji tej stomii i przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego.
Co w takim razie decyduje o sukcesie terapii w raku jelita grubego?
Tak naprawdę o sukcesie decyduje stadium, w którym my pacjenta dostaniemy do leczenia, w którym zaczniemy go leczyć. Bo nawet najlepszy chirurg i nawet najlepszy radioterapeuta, onkolog nie poradzą zbyt dużo, jeżeli pacjenta dostaną w stadium na przykład takim, w którym są już przerzuty w wątrobie. Jeżeli pacjenci będą się zgłaszali wcześniej na badania kolonoskopowe, jeżeli te guzy będą znajdowane we wczesnych stadiach, to nierzadko jest tak, że wystarczy samo leczenie operacyjne, samo usunięcie fragmentu jelita grubego z tym guzem. Najważniejszą rzeczą i najważniejszym gwarantem sukcesu leczniczego to jest stadium, w którym zaczniemy leczyć. Więc im wcześniej będziemy leczyć pacjenta, tym lepiej dla chorego.
Dr Paweł Kabata z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jest z nami, a do rozmowy wracamy, proszę Państwa, po 11.30.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W programie o zdrowiu dziś rozmawiam z doktorem Pawłem Kabatą, specjalistą chirurgii onkologicznej z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Panie doktorze, które nowotwory mogą się przyczyniać do utraty wagi u chorego? Czy powodem na przykład tej utraty wagi jest stres, zmniejszony apetyt, czy sama choroba onkologiczna?
Każdy nowotwór może przyczyniać się do utraty masy ciała. Oczywiście istnieją nowotwory takie, w których częściej obserwujemy jako chirurdzy, onkolodzy tą utratę masy ciała. I tutaj takimi sztandarowymi nowotworami to są nowotwory z górnej części przewodu pokarmowego, czyli nowotwory przełyku, nowotwory żołądka, ale także na przykład raki trzustki. Drugą taką grupą nowotworów, którą bardziej jest domeną laryngologów i onkologów, radioterapeutów, to są nowotwory z obrębu głowy i szyi, czyli jama ustna, szyja, krtań, tutaj te regiony. Proces, który prowadzi do utraty masy ciała, bo utrata masy ciała jest objawem, jest pewnym skutkiem rzeczy i choroby, która się toczy w człowieku. Ta droga do tej utraty masy ciała może być wielokierunkowa. Tak jak pani redaktor powiedziała, to mogą być zarówno zaburzenia łaknienia, które najczęściej wynikają z samego działania nowotworu, bo sam nowotwór, są takie nowotwory, które są nowotworami bardzo prozapalnymi, przebiegającymi z podwyższonym stanem zapalnym i te nowotwory same z siebie powodują zmniejszenie tego uczucia głodu, pacjent ma mniejszą ochotę, żeby jeść i przez to mniej je. Dodatkowo mogą to być zaburzenia takiej natury psychologicznej, depresja, niepokój, jakiś lęk wynikający z samego rozpoznania i on siłą rzeczy też powoduje zmniejszenie ochoty. Taką organiczną przyczyną to jest sytuacja, w której pacjent z powodu istnienia choroby nowotworowej nie może przyjmować pokarmu. No i tutaj oczywiście sztandarowym przykładem to są właśnie nowotwory w obrębie twarzoczaszki, ale najbardziej tak naprawdę z naszej praktyki to są nowotwory przełyku, gdzie przełyk jest fizycznie zamknięty przez guz nowotworowy, no i jedzenie, nawet jeżeli pacjent próbuje pochnąć, to zwraca je, bo ono nie ma jak przejść dalej do dalszej części przewodu pokarmowego.
Możliwa jest sytuacja taka odwrotna, że pacjent jest tak leczony, że leki powodują na przykład, że on będzie na wadze przybierał?
Oczywiście, że tak. To na przykład jest u pacjentów takich, którzy w ramach części swojego leczenia onkologicznego otrzymują sterydy. I rzeczywiście ci pacjenci tyją. Aczkolwiek takie wtórne do leczenia onkologicznego przyrost masy ciała to nie jest taki zupełnie zdrowy przyrost masy ciała. Poza częścią chirurgiczną też zajmuje się leczeniem żywieniowym i taka dla nas idealna sytuacja, w której my żywimy pacjenta onkologicznego, to jest taka, w której my widzimy, że ten chory odzyskuje siły do życia, że on ma siły chodzić po schodach, że zwiększa się jego wydolność fizyczna, że chory, który był osłabiony, nagle jest w stanie normalnie iść na spacer, normalnie chodzić po schodach, odzyskuje tak zwane siły. To jest dla nas efekt takiego dobrego, takiego skutecznego leczenia żywieniowego.
Czy Pana zdaniem chorzy czasami albo ich rodziny nie przesadzają ze stosowaniem takich restrykcyjnych diet, licząc właśnie, że w czasie terapii onkologicznej będzie to miało jakieś istotne znaczenie dla leczenia nowotworu? Co wynika z takiej Pana praktyki klinicznej?
Sam moment leczenia onkologicznego to nie jest do końca najlepszy moment na to, żeby się odchudzać. Tym bardziej, że z naszej praktyki i z naszych obserwacji wynika, że najczęściej to odchudzanie i taki moment tak zwanego wzięcia się za siebie, najczęściej to odchudzanie niestety jest takim odchudzaniem troszeczkę chałupniczym, bez nadzoru fachowców. Więc zwykle to są jakieś bardzo restrykcyjne, nie do końca przemyślane diety redukcyjne, w których na przykład wyłącza się źródło energii w postaci tłuszczu, albo wyłącza się czerwone mięso tylko. I najczęściej to jest niestety tak, że to są diety niedoborowe, że to nie jest takie mądre chudnięcie.
Może to ma znaczenie z takim mitem, który krąży wśród pacjentów, że raka trzeba zagłodzić, że jak się nie będzie jadło, to ten rak będzie też cierpiał na niedobory i wtedy łatwiej będzie wyleczyć chorobę. Czy to jest prawda?
Jest to absolutna bzdura. Jest to nieprawda od lat w sposób naukowy potwierdzona. Jakby wracając do samego początku tego mitu, tej plotki, skąd ona się wzięła? Ona się wzięła z tego, że kiedyś zrobili w laboratorium badanie bardzo podstawowe i metodycznie dalece niedoskonałe, gdzie liniom komórkowym nowotworu dawali pożywkę w postaci glukozy i wtedy ten nowotwór rósł. Natomiast jak przestali dawać, to nowotwór przestał rosnąć. Jest to bardzo duże uproszczenie i metodycznie to nie pozwala na wyciągnięcie wniosków dla organizmu ludzkiego. A wiemy na podstawie innych badań, że nowotwór złośliwy jest takim organizmem, który ma taką umiejętność tworzenia samemu sobie jedzenia. Przez procesy tworzenia jakby glukozy, którą żywią się komórki nowotworowe, z innych źródeł, z białek czy z tłuszczem. Więc efekt kliniczny dla pacjenta jest taki, że nawet jeżeli my przestaniemy jeść, ktoś nam wmówi, że możemy zagłodzić nowotwór, bardzo często jest tak, że pacjenci odstawiają cukier. To nie ma uzasadnienia z punktu widzenia onkologii, bo odstawienie cukru nie spowoduje, że nowotwór się zagłodzi, że przestanie rosnąć. Nowotwór ma umiejętność samemu sobie tego cukru wyprodukowania. Efekt kliniczny będzie taki, że jak my będziemy próbowali zagłodzić nowotwór, to jedynym organizmem, który będzie zagłodzony, będziemy my sami, bo nowotwór będzie sobie rósł w najlepsze, pobierając źródła energii z naszych tkanek, z mięśni, z tkanki tłuszczowej. Co więcej, będzie miał dużo lepsze warunki swojego wzrostu, bo sam stan wyniszczenia organizmu ludzkiego powoduje chociażby zaburzenia układu odpornościowego, usłabienie tego układu odpornościowego, który nie będzie miał siły walczyć przeciwko temu nowotworowi. Więc to jest absolutnie mit, to jest nieprawda, jest to bzdura powielana wielokrotnie i my słyszymy to właściwie każdego tygodnia. Widzimy pacjentów, którzy po rozpoznaniu choroby nowotworowej nagle odstawiają cukier, bo ktoś w rodzinie powiedział, że przecież cukier żywi raka. Zgadza się, cukier żywi raka, ale też żywi pacjenta, a rak się sam jest w stanie wyżywić, więc tego naszego cukru, który my mu dostarczamy, w ogóle nie potrzebuje.
Chciałam zapytać też o taką sprawę związaną z takimi rozmaitymi płynnymi dietami, gotowymi posiłkami w formie płynnej. Czy to ma sens przyjmowanie tych posiłków w każdej postaci nowotworu, w każdym rodzaju nowotworu?
Pacjenci są bombardowani z różnych stron informacjami na ten temat, że to trzeba robić. I w każdej formie leczenia żywieniowego wymagany jest rozsądek i jakiś plan. Jeżeli w sposób bezrefleksyjny są nam wciskane te diety płynne do ustnej, o których pani redaktor mówi, to nie ma to po pierwsze żadnego uzasadnienia. Dlaczego? Dlatego, że te diety są dodatkiem. One powinny być stosowane wtedy, kiedy rzeczywiście są problemy z odżywianiem. I podam przykład. Jeżeli mamy pacjentkę z rakiem piersi, która jest pacjentką z nadwagą, bo to się zdarza. I na przykład mamy do czynienia z pacjentką z hormonozależnym rakiem piersi i pacjentka nie ma żadnych objawów ogólnych. Wszystko, co sobie zapragnie, jest w stanie zjeść. To dodawanie tej pacjentki dodatkowych na przykład 900 kilokalorii dziennie, bo trzy opakowania takie to jest 900 kilokalorii. Dodawanie tej pacjentce dodatkowej energii, której ona tak naprawdę nie potrzebuje, jest bezsensem, bo ta pacjentka będzie tyła i efekt będzie odwrotny od oczekiwanego, bo my jej nie pomożemy, my jej nawet zaszkodzimy. Odwrotna sytuacja oczywiście ma w przypadku pacjentów takich, którzy są na przykład wyniszczeni. Znowu wracając do na przykład takiego typowego pacjenta z rakiem przełyku, który ma zaburzenia połykania. Taka dieta płynna może być zbawienna, bo jeżeli on nie jest w stanie jeść pokarmów stałych, to właśnie danie temu pacjentowi jedzenia w formie płynnej będzie dla niego zbawienne, bo my będziemy w stanie go odżywiać. Więc takie bezrefleksyjne stosowanie preparatu no, jest nieuzasadnione i wciskanie każdemu w każdej sytuacji preparatu tylko dlatego, że nazywają się preparatami dla pacjentów onkologicznych, nie ma uzasadnienia. To jest tak samo jak nie bierzemy zawsze tabletek na ból głowy, nawet jeżeli ona nas nie boli. Tabletki na ból głowy bierzemy, kiedy głowa boli. Nie bierzemy ich profilaktycznie, bo może zacząć boleć. Więc to jest troszeczkę analogiczna sytuacja.
Jaka jest różnica między tym żywieniem, o którym teraz żeśmy rozmawiali, o takim żywieniu płynnym, doustnym, a tak zwanym żywieniu medycznym, które się podaje dojelitowo albo dożylnie? W jakich sytuacjach trzeba tak żywić pacjentów?
Żywienie drogą, brzydko mówiąc, sztuczną, czyli nienaturalną, czyli nie drogą doustną, powinno być stosowane u tych pacjentów, którzy z jakichś przyczyn nie mogą się odżywiać doustnie. Robimy wszystko, żeby umożliwić temu choremu żywienie drogą przewodu pokarmowego, czyli podawać jedzenie bezpośrednio do przewodu pokarmowego, czy to przez sondę, czy przez sztuczny dostęp na przykład do żołądka albo do jelita cienkiego. Jeżeli przewód pokarmowy jest niesprawny, to wtedy pozostaje nam żywienie dożylne, czyli podawanie specjalnych mieszanin zawierających wszystkie makroskładniki, białko, energię i tak dalej, do żyły pacjenta, ponieważ ten przewód pokarmowy jest niesprawny. W Klinice Chirurgii Onkologicznej jesteśmy taką bardzo aktywną żywieniową jednostką. My żywimy ogromną ilość naszych pacjentów i w chwili obecnej u nas w klinice jest tak, że myślenie o żywieniu pacjenta stoi prawie że na równi z myśleniem o tym, jaką operację zaproponować pacjentowi, czy chemioterapia, czy radioterapia. Staramy się myśleć o tym, że leczenie żywieniowe u naszych pacjentów onkologicznych jest taką naszą czwartą nogą, którą my w naszym leczeniu jesteśmy w stanie pacjentowi zaproponować. Więc każdy chory onkologiczny powinien być monitorowany pod kątem zaburzeń odżywienia i jeżeli tylko są jakieś wątpliwości, to jak najszybciej należy takiego pacjenta albo samemu mu pomóc, a jeżeli nie jesteśmy w stanie samemu pomóc, to skierować do osób, które się zajmują leczeniem żywienia.
Doktor nauk medycznych Paweł Kabata, specjalista chirurgii onkologicznej z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo Państwu.
Ja również Państwu dziękuję i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.